Dzień dobry. Włączyli Państwo podcast Czytamy po rosyjsku, zarejestrowany 11 marca 2024 roku i opublikowany na kanale Sprawy Wschodu. To wydanie 160. Zapraszamy do wspierania nas, czy to lajkami, czy udostępnieniami, czy też poprzez naszą elektroniczną skarbonkę w serwisie Buy Coffee 2, czy regularne wsparcie w serwisie Patronite. Będzie nam bardzo miło. Dziś z Magdą Paciorek rozmawiamy m.in. o Światowym Festiwalu Młodzieży, który niedawno zakończył się w rosyjskim Soczi, oraz o napięciu zbrojnym w Inguszetii. Ja nazywam się Bartosz Gołąbek, zapraszam do słuchania, obserwowania i komentowania. Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie i witam Magdę Paciorek. Cześć Magda.
Cześć, dzień dobry Państwu.
Czytamy po rosyjsku, wydanie 160, taki mikrojubileusz okrągły. Jutro też jest ważny jubileusz, 25. rocznica wejścia Polski do NATO, drodzy Państwo. Warto sobie to uświadomić, przypomnieć może. Właśnie 12 marca w 1999 roku, tu posługuję się tekstem z dziennika Gazety Prawnej, w Independence, w stanie Missouri, Polska, Czechy i Węgry zostają oficjalnie przyjęte do struktur NATO. Ministrowie spraw zagranicznych tych trzech państw, ze strony polskiej był to Bronisław Geremek, przekazał sekretarz stanu Madeleine Albright tak zwane instrumenty ratyfikacyjne. Wcześniej tą sytuację poprzedziły właśnie podpisy, wskazania ze strony różnych instytucji państwa polskiego, ale nie tylko oczywiście. Jeszcze przed formalnym przyjęciem nowych członków dyplomaci tych trzech państw uzyskali swobodny dostęp do biur Międzynarodowego Sekretariatu w siedzibie NATO w Brukseli. No a następnego dnia przed kwaterą główną w Brukseli zostały wciągnięte na maszt flagi Polski, Czech i Węgier. No i jeszcze jedna rzecz, drodzy Państwo. Kilkanaście dni po formalnym wstąpieniu Polski do NATO Sojusz dokonał ataku z powietrza na Jugosławię ówczesną, aby skłonić Serbów do podpisania porozumienia w sprawie Kosowa i zaprzestania prześladowań albańskich mieszkańców tej prowincji. Polska zgłosiła wówczas wojskowy samolot transportowy do przewozu pomocy humanitarnej dla uchodźców. Wystawiła także kontyngent do sił K4. Jubileuszowy szczyt NATO w kwietniu 1999 roku przyjął wówczas nową koncepcję strategiczną, która miała odzwierciedlać zmiany. Interwencje na Bałkanach, drodzy Państwo, poza obszarem traktatowym i przyjęcie nowych członków. Ten obszar traktatowy to jest dzisiaj ważne sformułowanie, dzisiaj ważne stwierdzenie. Sytuacja jest odmienna, czasy się zmieniły, ale NATO jak może, przynajmniej indywidualnie kraje członkowskie, wspierają dzisiaj walczącą, broniącą się Ukrainę poza obszarem traktatowym, jakby na to nie patrzeć. Zresztą pobrzmiewają, to też Państwo z całą pewnością śledzą, różne głosy. Dyskusja została wywołana przez prezydenta Macron na temat tego, czy, jak, kiedy i w ogóle, czy to możliwe, aby siły lądowe oficjalnie, formalnie zaangażować właśnie tam na terytorium Ukrainy. Ja wrócę tylko do tego krótko jeszcze, co mówiliśmy w naszym poprzednim wydaniu, 159. wydaniu podcastu Czytamy po rosyjsku. Warto, będąc w NATO, mając to poczucie bezpieczeństwa, wspierać to bezpieczeństwo także ze strony cywilnej, uczyć się tego bezpieczeństwa, skupić się także na tym, żeby mieć świadomość, że kryzysy, także kryzys wojny, nie jest nieunikniony. Dobrze o tym pamiętać, bo mądry Polak przed szkodą, a nie po szkodzie, tak chciałoby się rzec. No a my dzisiaj będziemy rozmawiali o Rosji, o sprawach rosyjskich przede wszystkim. I głos zabierze teraz Magda Paciorek, która nam opowie, co się wydarzyło w Soczi.
W zeszłym tygodniu odbył się w Rosji ogólnoświatowy festiwal młodzieży w Soczi, dokładnie w centrum Sirius, w byłej wiosce olimpijskiej. Podobno przybyło na festiwal około 190 delegacji z różnych państw. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Federalne Agentstwo po Dziele Młodzieży, czyli tak zwany Rus Młodzież. Na organizację wydano około 45 milionów euro. Portal Fontanka przeprowadził ankietę dotyczącą sukcesu festiwalu i możemy się domyślić, wyniki są trochę tendencyjne. Na przykład 9 na 10 respondentów uważa, że Rosja jest gotowa na bycie gospodarzem wielkoformatowych wydarzeń. I nasuwa mi się takie pytanie, czy ci respondenci są świadomi, że większość wydarzeń, które potencjalnie mogłyby się odbyć parę lat temu, teraz za sprawą sankcji i reputacji Rosji jest niemożliwa do zrealizowania. Idziemy dalej. Około 39 respondentów nie słyszało o tym wydarzeniu. To ciekawe, bo bardzo niewiele informacji w prasie rosyjskiej pojawiło się o festiwalu, a na sam koniec ceremonię zamknięcia swoją obecnością oświetlił nawet sam prezydent, według którego głównym celem wydarzenia było zebrać ludzi, którzy думают примерно как мы, czyli zebrać ludzi, którzy myślą jak my. Idźmy dalej, bo to nie jedyne mądre cytaty. Prezydent wspomniał też, że główną niesprawiedliwością dzisiejszego świata jest brak równych warunków dla wszystkich. I z ust prezydenta te słowa są bardzo przewrotne i tak brzmią, no możemy je odebrać niezupełnie poprawnie. I wisienką na torcie była też akcja Biesmiertny Pułk, czyli ulubione święto Putina nawiązujące do wielkiego zwycięstwa Rosji w II wojnie światowej, upamiętniające ofiary wojny, czyli takie powracanie do tej przeszłości, chociaż wciąż przecież w obecnej wojnie wzrasta liczba ofiar. Jeden z organizatorów wydarzenia wspomniał, że na festiwalu byli obecni przedstawiciele prawie wszystkich krajów świata. Co więcej, według tego pana pojawiła się też delegacja z Ukrainy i pozwolę sobie tutaj na cytat. No, po понятным причинам называть мы не можем, понимаем, что ребят ждет после этого уголовное преследование, сказал Кириенко. Z wiadomych przyczyn nie możemy ich wymienić z nazwiska, rozumiemy, że czeka ich po tym prześladowanie karne. I cóż za piękna, odwrócona rzeczywistość, w której to Ukraina prześladuje swoich obywateli i to w moim odczuciu taka hipokryzja już do granic wytrzymałości. Ale idźmy dalej w to rosyjskie bajanie o potędze i atrakcyjności państwa. Wniosków o uczestnictwo na festiwalu pojawiło się jakoby 320 tysięcy, z czego po aż 6 etapach wybrano delegacje z ponad 180 krajów. Nie zabrakło też wystąpienia Pieskowa. Myślę, że nie zaszkodzi, jeśli posłuchają państwo fragment wypowiedzi.
My lubimy ludzi wszystkich stron świata. У нас могут быть проблемы.
Это стереотипы и как страна выглядит в реальности.
Мы любим людей всех стран мира. У нас могут быть проблемы с какими-то режимами, у нас могут быть проблемы с политиками из каких-то стран мира, с теми решениями, которые они принимают. Мы с этим справимся. Но мы открыты для отношений народ с народом, люди с людьми, мы будем их развивать. И это то, что я вам хотел сказать.
Pieskow utwierdzał młodzież w przekonaniu, że Rosja nie jest taka, jak ją malują, że oni wszystkich ludzi darzą sympatią, no może za wyjątkiem niektórych polityków, reżimów w innych państwach, ich decyzji, ale też dodał, że przecież z tym sobie Rosja poradzi. I w moim odczuciu ten festiwal to świetny chwyt marketingowy, który zebrał moim zdaniem świetną publiczność młodych i najbardziej podatnych na propagandę ludzi. I nie wątpię, że wśród młodzieży obecnej na festiwalu nie zabrakło także tych, którzy nie popierają wojny, ale ten festiwal pewnie był jedną z nielicznych okazji, o ile nie jedyną, żeby spotkać swoich rówieśników i wymienić się z doświadczeniami z ludźmi z innych zakątków świata. I Rosja tutaj zaprezentowała się od najlepszej strony, gościnności, otwartości i nie wątpię, że te elementy zachwyciły wielu, którzy przybyli na ten festiwal, ale przyznam się szczerze, że ja mam problem z tym wydarzeniem w Rosji. Padło tam wiele pustych słów, przekaz był jednoznacznie cukierkowy i pokazujący, że czego ten Zachód i Ameryka chcą od nas, skoro tak pięknie to wszystko wyglądało. Rosjanie są tacy mili, uprzejmi, a sam prezydent to przecież równy gość. I bardzo mi to przypomniało te wszystkie znane mi z opowieści radziecko-PRL-owskie zloty młodzieży. I na koniec pozostawię jeszcze jeden cytat, który myślę, że jest świetną puentą tego wydarzenia. Jedna z uczestniczek mówi: ja ощущала себя не в России, nie w нынешней России. Czyli czułam się jak nie w Rosji, nie w obecnej Rosji. To cytat Mariny.
Sytuacja jest oczywista. Zerkając na stronę tego festiwalu, widać bardzo wyraźnie, że nikt się nie kryje z tym, że został on zorganizowany na polecenie prezydenta Rosji, Władimira Putina, po ukazu, tak mówiąc z rosyjska, czyli zadekretowany przez prezydenta. I jest to jedna z integralnych części tej dyplomacji rosyjskiej, która jest prowadzona wewnątrz, ale jednocześnie sprzedawana jest na zewnątrz. Jak doskonale wiemy, tej dyplomacji, którą nie da się prowadzić rakietami, jak to realizuje teraz Rosja wobec Ukrainy i de facto wobec znacznej części świata, która popiera ukraińską niepodległość, no trzeba jakoś skupić siły i spróbować rozstrzygnąć ten dylemat, jak w takim razie prowadzić dyplomację, żeby jakąś swoją siłę, bo jednak nie ukrywajmy, ta Rosja wciąż pozostaje w pewnych zakresach silna, organizacyjnie przynajmniej, bo świadczy o tym z całą pewnością ta możliwość, z której skorzystano. Więc ta dyplomacja się tutaj zrealizowała często w pokraczny sposób, bo trochę memów też powstało z tego festiwalu, być może Magda widziałaś. Ja zwróciłem uwagę, tam na przykład delegacja młodzieżowa lub ktoś, kto wyglądał na delegację młodzieżową przynajmniej z Ameryki Południowej, nie powiem ci teraz z jakiego państwa, pokazywali do obiektywów aparatów taką figurkę, w zasadzie maskotkę, którą był Władimir Putin. Zszyta laleczka w kostiumie, nie w kostiumie, tylko w stroju judo, jako pewnego rodzaju gadżet tej imprezy. Więc to tutaj rzeczywiście się objawiło w jakiś takich trochę nawet powiedziałbym memiczny sposób i pokraczny. Te figurki, te maskotki widziałem w kilku źródłach, więc niezależnych od siebie, więc zakładam, że i to były źródła medialne, więc nie zakładam, że to jest jakaś manipulacja. No a na kogo było w takim razie skierowana ta dyplomacja rosyjska, młodzieżowa, tak ją nazwijmy? Wydaje mi się, jak przejrzałem różne raporty medialne i nie tylko z tego wydarzenia, że chodzi tutaj po prostu przede wszystkim o kraje Afryki. Rzeczywiście delegacji afrykańskich było tutaj sporo i pokazanie afrykańskiej młodzieży, zaproszenie jej do Rosji na to wydarzenie, wydaje się, że jest jedną z części no takiej dyplomatyczno-strategicznej ekspansji Rosji na kontynent afrykański, która toczy się już od dłuższego czasu. To nie jest sprawa świeża, w żaden sposób nie możemy o tym mówić, że to jest pomysł, który rozpoczął się gdzieś albo jest widoczny przynajmniej od 2022 roku, czyli od tej inwazji pełnoskalowej na Ukrainę. Rosjanie wcześniej zaczęli szukać dostępu do Afryki, robią to relatywnie skutecznie, różnymi właśnie środkami. Albo wysyłają Prigożyna z jego mordercami tam na te terytoria i tam szukają rozstrzygnięć po prostu brutalnych, krwawych i obecności i miejsca dla siebie szukają właśnie w ten sposób. Albo robią to w może bardziej finezyjny właśnie sposób, zapraszając afrykańskie delegacje, zakładam, że być może nawet finansując częściowo także podróż nawet do Rosji tym delegacjom, pokazując im jakiś program, bo nawet już nie ma co się skupiać na tym. Ten cytat z Pieskowa pokazuje, że to rzeczywiście jest trochę taka wydmuszka, nawet obecność Putina tam, chociaż podnosząca rangę tego wydarzenia z całą pewnością, no nie była merytorycznie jakkolwiek wzmacniająca dla całego tego kontekstu. Myślę, że dla wielu delegacji, dla wielu młodych ludzi to było jednak wydarzenie, które zapamiętają do końca życia, bo tak zazwyczaj jest. Młodzi ludzie zapraszani na takie okoliczności po prostu czują się dostrzeżeni, docenieni, a jeśli przybywają z krajów afrykańskich, z całym szacunkiem do nich, które zupełnie inaczej postrzegają tego typu sytuacje, kongresowe takie nazwijmy, w których to krajach afrykańskich trudno o, nawet nie tego typu wydarzenia, ale po prostu o pewnego rodzaju troskę o młodzież, o problematykę młodzieżową, to nawet jeśli robi to dzisiaj brutalna, krwawa Rosja, to tutaj nie ma większego znaczenia. Prawdopodobnie ci ludzie rzeczywiście zostali zaopiekowani w Federacji Rosyjskiej. Ja w to akurat nie wątpię. Tam na pewno wciąż znaleźli się gościnni ludzie, na pewno też to Magda potwierdzisz, którzy z otwartym sercem po prostu popatrzyli na tych gości, niezależnie skąd przybyli, czy to z Afryki, czy to z Indii, czy to z Ameryki Południowej, bo to jest teraz możliwe w zasięgu. Nawet uważam, że troszeczkę... Te stwierdzenia Kirienki, o których powiedziałaś, prawda, że tutaj wiemy, że jest delegacja ukraińska, to trochę nawet nie na miejscu, wydaje mi się. Zresztą takich sytuacji jest na pewno wiele. Myślę, że to raczej miało charakter taki bardziej prowokacyjny. Może liczono na to, że Ukraina rzeczywiście to dostrzeże i będzie się jakoś odcinać. Nawet może się to wydarzyło, ja tego nie śledziłem, ale to było akurat niepoważne. Można było wyeksponować być może bardziej tych, do których faktycznie to było skierowane. Ja uważam, że to było skierowane właśnie do tych nowych zakątków, albo nie tyle nowych, co priorytetowych dzisiaj, poza wszystkim, do budowania wyimaginowanej trzeciej drogi Rosji w relacjach międzynarodowych. No bo tak chyba o tym należy myśleć i mówić. Więc ciekawe, jakie będą dalekosiężne skutki. Ja przewiduję jednak, jak powiedziałem wcześniej, że część tej młodzieży, która wyjechała z Soczi zadowolona, będzie dobrze pamiętać to wydarzenie.
Zdecydowanie. Ja tutaj bym dodała jeszcze jedną grupę docelową tego festiwalu, bo skupiliśmy się tutaj, słusznie wspomniałeś o Afryce, ale ja też myślę o Dalekim Wschodzie i chociażby delegacji z Chin. Tutaj, jak się okazało, Chiny świetnie zastępują to, co Europa nie może do Rosji dostarczyć i tutaj też jak najbardziej kontakty z tą młodzieżą, z potencjalnymi później przyszłymi przedsiębiorcami są również dla Rosji ważne.
No właśnie, Daleki Wschód, Chiny, to dzisiaj jest jeden z kluczowych partnerów albo nawet realizatorów wielu projektów rosyjskich z nazwy, a faktycznie chińskich z treści i z finansowej przynajmniej podstawy to wynika. No właśnie, a patrząc do media rosyjskie, ja z pełnym wysiłkiem próbowałem dla nas tutaj dzisiaj wyszukać jakichś smaczków dotyczących kampanii prezydenckiej, bo przypomnę, może tego nie widać albo nie pamiętamy o tym, ale właśnie w tym tygodniu, drodzy Państwo, w niedzielę, zaczną się wcześniej te wybory, ale w niedzielę będą miały wielki finał wybory prezydenta Federacji Rosyjskiej. Żeby znaleźć coś na ten temat, żeby zobaczyć jakąś rysę przynajmniej kampanii, nie ma tego oczywiście. Wszystko w zasadzie, co robi prezydent Putin i jego otoczenie i cały sztab kremlowski, wielotysięczny zresztą sztab kremlowski, to jest w zasadzie jedna wielka permanentna kampania, trochę zasłanianie wojny, trochę zasłanianie śmierci Nawalnego, trochę właśnie jakieś Soczi, to wszystko się gdzieś kotłuje, ale jakkolwiek mówienie tutaj o kampanii byłoby po prostu śmieszne, nie ma jej. Nie ma jej także w mediach głównego nurtu, bo na nich próbowałem się skupić. Za to jak patrzę, to cały czas czyszczone jest to pole medialne, bo cały czas jednak wyłażą troszeczkę jakieś wątki, które no nie są przychylne temu, co prezydent Rosji i jego ludzie w tym kraju zbudowali. Na przykład natknąłem się na taki wątek, a później przeszedłem dalej, przeniknąłem do takiego medium, które nazywa się Gawarit, nie Moskwa. Otóż Kamiersant podał, że ten projekt Gawarit, nie Moskwa, który został uruchomiony przez zespół niezależnych dziennikarzy z Rosji w październiku 2022 roku, czyli to był już rok wojny, drodzy Państwo, tej właśnie krwawej, pełnoskalowej, jak się o niej mówi. Więc ten projekt został zablokowany już wcześniej, a teraz właśnie w lutym strona tego pomysłu medialnego została całkowicie odcięta. I mamy tutaj statystyki nawet podane, bo okazuje się, że wcale nie było mało tych użytkowników, którzy chcieli zobaczyć, co nie Moskwa pisze. No a dlaczego ten dostęp do projektu jest zamykany? Otóż być może dostęp w sensie formalnym, oczywiście nie mogą go Rosjanie sobie otworzyć bez VPN-ów, bez różnego rodzaju innych materiałów, a być może już w ogóle nie mogą go otworzyć. W każdym razie na przykład kanał telegramowy projektu Gabarytnie Moskwa ma ponad 40 tysięcy subskrybentów. To nie mało jak na rosyjskie warunki. No właśnie, wracając, dlaczego to się Rosji oficjalnej nie podoba? Dlaczegoż to się Kremlowi nie podoba? Otóż być może ze względu na to, że redaktorzy tego medium pieczołowicie zbierają dane na temat przepompowywania publicznych pieniędzy na wojnę albo w związku z wojną. Czyli wojna jako źródło dochodu. I nie chodzi tu wcale o produkcję broni, drodzy Państwo, bo to jest bardzo interesujące w tym materiale, w tym projekcie Nie Moskwy, ale o kwestie asystujące temu konfliktowi. To znaczy, dzieje się coś, co jest właściwe wielu konfliktom, nie tylko pewnie temu akurat, który obserwujemy, ale w Rosji to był pewnego rodzaju standard, że wszyscy wokół wojny się grzali pieniędzmi, zyskiem. Widzieliśmy to w taki zbrutalizowany sposób na samym początku, kiedy media obiegały kadry, pamiętasz, Magda, na pewno kradnących jakieś klimatyzatory żołnierzy rosyjskich, nie wiem, toalety wyrywających z korzeniami z budynków, do których się przedostawali i tak dalej, te pralki, telewizory, ta słynna taka, wiesz, wysyłka pocztowa, prezent do domu. Okazywało się, że Ukraina lepiej żyje jednak, bardziej komfortowo niż wiele rosyjskich regionów, ale to jest jeden element i taka warstwa, powiedziałbym, brutalna, ewidentna, oczywista i w jakimś sensie już przez nasze umysły oswojona. Ale teraz jak popatrzymy na to, jak ta wojna dalej grzeje i zadamy sobie pytanie, czy aby wszyscy w Rosji, czy też jak bardzo popierana jest ta wojna, no to jeśli popatrzymy na to, że sporo, naprawdę sporo ludzi na tej wojnie po prostu zarabia, albo stała się ona częścią ich biznesów, no to nie ma wątpliwości, że ona po prostu musi trwać. Albo jej zakończenie, albo zawieszenie będzie po prostu niekorzystne dla tak sporej grupy ludzi, że niestety będziemy obserwowali jakiegoś rodzaju przykurcz, taki powiedziałbym polityczno-biznesowy tam na miejscu. Dlatego też to, co robi Nie Moskwa, a założyła ona taki specjalny projekt, spiecprojekt, tam wszystko w Rosji, co specjalne, wojna nazywa się specjalną, ten projekt też jest specjalny, on się nazywa też specjalnie Dzięgi Z, czyli Pieniądze Z, oczywiście od słynnego symbolu wojennego, czyli Zetki, wojennego, a może nawet ideowego, bo teraz już też trudno to zidentyfikować. W każdym razie oni pokazali, mówię o Nie Moskwie, zablokowanej w Rosji właśnie, jak wygląda ta sytuacja z pieniędzmi i podzielili to na części. Ja nie będę Państwa zamęczał nazwiskami, bo jest ich tutaj trochę wymienionych z całą pewnością, ale pewnego rodzaju polami dyskusji i polami ekspertyzy, w której tutaj się odnaleźli redaktorzy i wykazali po prostu zarobki związane bezpośrednio z wojną. Pierwsza część zatem to są granty prezydenckie. To są organizacje, dla których wojna i jej następstwa po prostu są źródłem dochodu. 116 projektów wspartych na kwotę około 245 milionów rubli, związanych z funduszem prezydenckich grantów, zupełnie legalnie, zupełnie otwarcie przekazane pieniądze na te inicjatywy, które mają a to wspierać rodziny żołnierskie, a to sznurówki dla uczestników operacji specjalnej, a to jakieś projekty edukacyjne. Te pieniądze są przepompowywane do Donbasu, tam rozkradane, wracają, wypompowywane są później do jakichś offshore'ów. To wszystko jest całkiem zgrabnie policzone i pokazane przez Nie Moskwę. Druga część, druga grupa zarabiających na wojnie, przypomnę, nie produkujących broni, tak? Bo to jest ważne. To są ludzie, to są organizacje, to są biznesy, które otorbiły niejako cały ten system wojny. Druga część, druga grupa to są wykonawcy kontraktów państwowych na tymczasowe zakwaterowanie socjalne i domowe przesiedleńców wewnętrznych, czyli ludzi wywożonych z Donbasu. Niektórzy są ewakuowani, niektórzy są wywożeni siłą, niektórzy są też wywożeni z Białgorodu, to przypomnijmy, z tego terenu pogranicznego. Nikt ich nie pyta o zdanie, czy chcą, czy nie chcą często, czy rzeczywiście czują się zagrożeni. Takie też przecież wątki pojawiały się i w polskich mediach. Bardzo często mieszkańcy ziem dzisiaj okupowanych, już często ukraińskich, nie chcieli opuszczać ich, bo tam po prostu żyją, tam chcą umrzeć, więc oni nie poddawali się tej ewakuacyjnej presji, także przez wolontariuszy polskich nie byli wywożeni, bo nie chcieli, a mieli taką ofertę, więc tutaj też to widać bardzo wyraźnie, że można na tym pieniądze zbić i różne hotele, kwaterunki i inne tego typu historie są dofinansowywane oczywiście głęboko przez państwo, a czy ci ludzie rzeczywiście i w jakich zakresach są tam lokowani, no tego nie jest po prostu nikt w stanie sprawdzić. No więc to jest druga część. Jest jeszcze biznes związany z władzą, który na tej wojnie zarabia bezpośrednio, czyli to są ludzie, którzy gdzieś kogoś znają na Kremlu, w administracji prezydenta albo gdzieś obok tych wszystkich systemów. Dalej mamy te, które biznesy, które są formalnie państwowe, także ich jest sporo, to są bardzo różne wykonawstwa, różnych rzeczy. Mówiło się i mówi się bardzo dużo też o, po obu stronach zresztą granicy konfliktu, czyli po obu stronach linii frontu, że bardzo dużo prywatnych wykonawców różnego rodzaju umocnień pojawia się pod linią frontu albo na linii frontu, tam wjeżdżają po prostu cywilne koparki, cywilny sprzęt, łopaty i nie tylko, które no, służą temu, żeby na przykład budować umocnienia i także są finansowane. To jest także oczywiście odbudowa, czy też tak zwana odbudowa na terenach okupowanych. Tutaj symbolem jest oczywiście Mariupol, ten, który lepiej teraz pewnie w świadomości świata będzie widoczny choćby przez nagrodę dla dokumentu 20 dni Mariupola. Ciekawy obraz, bardzo serdecznie Państwu polecamy. No i jest jeszcze grupa trzecia, czyli to są ludzie związani z władzą, ale nie Kremlem, a partią Jedinaja Rosja, czyli no, ci, którzy zblatowani są z systemem albo są jego integralną częścią, to maszyna śrubek i innych kółek zamachowych, która realizuje się w ten sposób, oraz niekomercyjne struktury, czyli organizacje pozarządowe, które się tutaj elegancko zmieściły właśnie w takim systemie dofinansowań różnego rodzaju. Jest tutaj jeszcze taka ciekawostka wśród wielu różnych wątków, które pokazuje projekt Nie Moskwa, zamknięty w Rosji, który pracował no, w takim nawalnym stylu, trzeba to powiedzieć wprost, bo nie było albo nie ma innego modelu dzisiaj w Rosji niż właśnie takie wrzucenie na twardo pewnych danych do internetu, które można rozpoznać, można ocenić, można oczywiście się z nimi nie zgodzić, ale one są już widoczne i jednym z takich ważnych dowodów na to, że one są w dużej mierze prawdziwe, no jest właśnie blokada tego serwisu w Rosji. A jeden z takich ciekawostkowych tematów tutaj jeszcze na zakończenie tego elementu chcę powiedzieć, to jest taki interesujący szczegół z hotelem, związany z hotelem Patriot w Białgorodzie, który od dawna już, mówią redaktorzy, prowadzony jest przez pułkownika rezerwy i członka Jedinej Rosji Aleksandra Achtyrskiego, człowieka zresztą, który no, na wszelkie sposoby powiązał się z władzą i od 2016 roku, czyli dawno już, jest wykorzystywany ten hotel o dźwięcznie i pięknie brzmiącej nazwie Patriot jako więzienie FSB. Nielegalne, niewidoczne, do przetrzymywania osób podejrzanych o zdradę państwa, o szpiegostwo, o terroryzm, ale dla takich ludzi, których nie ma dla nich jeszcze wystarczających dowodów na ich jakąkolwiek wrogą wobec państwa działalność, ale zbierane są te informacje albo wyciągane są z nich te informacje i właśnie taki hotel, jestem przekonany, drodzy państwo, że nie jedyny na świecie taki hotel istnieje. Nie mówię o FSB, ale po prostu o jakimś modelu działania organów. To tutaj akurat ten wątek jest bardzo interesujący przez to, że ogólnie rzecz biorąc, no, mamy do czynienia z pewnego rodzaju dodatkowym jeszcze elementem. Oczywiście za pieniądze państwowe ten hotel jest utrzymywany. No więc 82% wykonawców w ramach badanych kontraktów rządowych w taki czy inny sposób to są ludzie powiązani z państwem czy rządem, czy to personalnie, czy to jakimiś innymi układami, albo są częścią tego państwa, albo najzwyczajniej w świecie działają na jego zlecenie, no i za jego pieniądze, czyli za pieniądze podatników, o ile jeszcze można mówić o podatnikach w Rosji, bo ci ludzie nie mają praw tak naprawdę, więc czy można mówić o nich, że są podatnikami? No taka właśnie historia z medium, który nazywa się Nie Moskwa.
I w obliczu tego, co wspomniałeś, tego, co ten projekt unaocznił nam, być może Rosjanom nie, to jest taka, tak pięknie pokazuje, dlaczego nie musi być prowadzona ta kampania przez prezydenta, bo tak jakby grunt został już przygotowany wcześniej i propagandą, i rozdanymi stanowiskami, i tego typu działalnością, przekazanie w ręce takich, siakich przedsiębiorców interesów. I tutaj to jest bardzo lojalna grupa wyborców, co tu dużo mówić, bardzo powiązana i w obliczu tego, przy tym, tak jak wspomniałaś przed sekundą o tych podatnikach, że tak jakby zastanawiamy się, czy oni mają tak naprawdę prawo głosu, no to tutaj pięknie się układa ta układanka z wszystkim.
Niestety tak to chyba na dzisiaj wygląda. Zanim przekażę Ci głos, to chciałem podziękować naszym drogim słuchaczom, którzy nas wsparli w minionym tygodniu poprzez profil Buy Coffee 2. Jesteście naprawdę niezastąpieni, drodzy Państwo. Bardzo nam miło, zawsze to powtarzamy i to było w ubiegłym tygodniu. To były wpłaty od pani Arlety, od pana Krzysztofa i od pani Weroniki. Niskie ukłony do Was przesyłamy z Magdą Paciorek i idziemy na Kaukaz teraz, Magda.
Zgadza się. Kaukaz Reali skomentowało raport projektu Jeśli być tłocznym, czyli Jeśli być dokładnym, w którym zbadano poziom życia kobiet w Rosji i ich prawa. Swoją drogą jest to bardzo ciekawy projekt. Prześledziłam sobie stronę internetową i otwarcie mówią o tym, że ten projekt jest o tym, jak wygląda Rosja w cyfrach. Organizacja zajmuje się zbieraniem danych, które są niezbędne do znajdowania rozwiązań na wszelakie problemy społeczne w Rosji. Jak możemy się domyślić, najmniejsza nierówność w dostępie do miejsc pracy, zarobkach i równych szansach występuje w największych miastach Rosji, czyli w Moskwie i Petersburgu. Skupię się na materiale omówionym w Kaukaz Reali. Analizie poddane zostają różnice w prawach kobiet w Dagestanie i Czeczenii w oparciu o 5 wskaźników. Jest to oczekiwana długość życia, różnice w wynagrodzeniu za pracę, uczestnictwo kobiet w polityce, czas poświęcany trosce o dzieci i uczestnictwo kobiet w sferze biznesu. Szczególnie zaciekawił mnie ten przedostatni czynnik, jeśli chodzi o ten czas poświęcany dzieciom, bo ostatnio natknęłam się w rosyjskich mediach społecznościowych na konto niejakiego Rustama Urazalina z Orska, który pokazuje internautom swoje codzienne życie, czyli opiekę nad dziećmi, pracę, pomaganie w codziennych obowiązkach żonie, teściowej. Tak, bardzo ciekawe. To konto jest fenomenalne o tyle, że zebrało prawie 300 tysięcy odbiorców i opinie o takim, w mojej opinii, zdrowym podejściu do męskiego uczestnictwa w życiu rodzinnym są bardzo podzielone, żeby nie rzec, że w większej części męskiej widowni po prostu nieprzychylne. Trochę się nad tym zastanawiałam, z czego to wynika i myślę, że po pierwsze z poziomu dobrobytu większej części społeczeństwa i mocno zakorzenionych stereotypach o tym, że mężczyzna ma przynosić pieniądze i właściwie to tyle. Po drugie z polityki władz, która w ostatnim czasie, ale nie tylko w ostatnim czasie, mocny nacisk kładzie na kreowanie wizerunku kobiety, której najważniejszym zadaniem jest rodzenie dzieci, pełnowymiarowa opieka nad domem i co rusz mówiąc z przekąsem możemy się natknąć na cytaty polityków, którzy ze szczerą prostolinijnością mówią o kobietach i ich jedynej słusznej roli w społeczeństwie, bez spojrzenia głębiej na rzeczywiste potrzeby kobiet, które w Rosji po prostu często pozostawiane są same ze swoimi problemami. Żony bez mężów, córki bez ojców i tak dalej. Zresztą ostatnio co nieco było o jednej konferencji dotyczącej kobiet, w której nie wystąpiła ani jedna kobieta. To było bardzo... Nie mogłam niestety odnaleźć tego źródła, ale wiem, że internet bardzo mocno śmiał się w memach, że to jest delegacja i tak jakby mózg kobiet zebrany, tam było takie zgromadzenie iluś tam mężczyzn.
To się zdarza i u nas, to się zdarza i u nas, muszę ci powiedzieć, zresztą doskonale wiesz o tym, że tak się zdarzać może, że kilku mężczyzn rozmawia o sprawach kobiet w polskich mediach. Bywało.
Zgadza się. I to taka przyszła mi dłuższa dygresja dla nakreślenia takiego szerszego rosyjskiego kontekstu, ale wewnątrz Rosji mamy jeszcze inne mniejsze konteksty, które również warto znać. I jeśli chodzi o pozycję i prawa kobiet w Rosji, to w Czeczenii i Dagestanie względem innych terytoriów te kwestie pozostawiają wiele do życzenia. Czeczenia zdecydowanie wybija się w tym niepozytywnym znaczeniu na tle pozostałych regionów. I zacznijmy od polityki. W Czeczenii ani jedno miejsce w parlamencie nie zajmuje kobieta. W Dagestanie zaledwie jest to 5%. Wynagrodzenia kobiet są w Czeczenii mniejsze o 18%, a w Dagestanie o 13%. I autorzy raportu podają jako jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy niewielki zakres uczestnictwa kobiet w polityce. Tym samym, jeśli 61% Rosjan uważa, że nie ma czego zmieniać w takim podejściu, to tym bardziej bez głosu kobiet wiele zmian jest niemożliwych. I wracając jeszcze do wątku tych różnic w wypłatach, one są stosunkowo niewielkie, gdzieś na poziomie Moskwy, a to wynika z tego, że w tych regionach po prostu mieszkańcy otrzymują znacznie, znacznie mniejsze pieniądze i tutaj nie ma takiego przeskoku między tą wypłatą mężczyzn i kobiet. I przechodzę do tego kolejnego ciekawego tematu związanego z troską o dzieci. W Czeczenii ojcowie średnio zajmują się dzieckiem 12% czasu, a w Dagestanie 21% czasu. I zdajemy sobie sprawę, co wielokrotnie podkreślamy, że w Czeczenii, ale w Dagestanie również to się zdarza, prawa kobiet są regularnie łamane. W Czeczenii możemy zaobserwować taki srogi patriarchat o mocnym podłożu religijnym. Wyjątkiem od tej niepisanej reguły traktowania kobiet i ich uczestnictwa w życiu publicznym są kobiety z otoczenia Kadyrowa. Nie jest wykluczone, że jedna z nich mogłaby przejąć obowiązki i przejąć władzę, choć sam Kadyrow wielokrotnie powtarzał, że władza nad republiką powinna być w rękach mężczyzn i jest tą jedyną poprawną i oczekiwaną, za to kobiety mogłyby sprawować władzę w regionach lub ministerstwach. No ale jak widzimy po tych statystykach, tak się nie dzieje. Również uczestnictwo kobiet w sferze biznesu w Czeczenii i Dagestanie jest najniższe w porównaniu do pozostałych części Rosji, zaledwie 24%. W przypadku przedsiębiorstw powyżej 100 osób zatrudnionych na czele stoi w Czeczenii zaledwie 3% kobiet. I te różnice w podejściu do kobiet i mężczyzn w przypadku tych regionów według mnie mają mocne zakorzenienie kulturowe. O ile w innych regionach na nierówność w dużej mierze może wpływać ekonomiczna sytuacja regionu, brak perspektyw dla kobiet do zdobywania odpowiednich kwalifikacji w miejscu zamieszkania, o tyle w tym przypadku Dagestan i Czeczenia kulturowo, w tych regionach kulturowo ugruntowana jest wysoka pozycja i ten decydujący głos mężczyzn w wielu sprawach.
No, temat gigantyczny otworzyłaś, Magda, nie da się ukryć, ale ważny, trzeba się temu przyglądać, bo tam też są zmiany, jestem przekonany, że tam też są zmiany, następują one, może nie są tak spektakularne i widoczne, ale słusznie zwracasz uwagę, że kobiety troszkę inaczej są pozycjonowane. Nawet samo to, że komukolwiek mogło przyjść do głowy, że w otoczeniu Ramzana Achmatowicza, mówimy o Czeczenii teraz akurat, są rzeczywiście skoncentrowane te kobiety jego życia, tak powiedzmy, oprócz żon w zasadzie w sumie trzech, są córki mocno eksponowane, jakby w zasadzie nadeksponowane, nadreprezentowane w otoczeniu szefa tej republiki. Przypomnijmy to państwu, Ajszat Kadyrowa, Hadiżat Kadyrowa, Kutmat Kadyrowa i Tabarik Kadyrowa, młode kobiety, które no, faktycznie są cały czas pokazywane w otoczeniu swojego ojca, ale także wprowadzane są niejako na salony polityki, na salony publicznego bycia w Czeczenii, trochę demontując krytykom ewentualnym jakiegoś rodzaju oskarżenia o to, że w zasadzie tam nie ma kobieta nic do powiedzenia w tym sułtanacie kadyrowowskim. No weźmy na przykład Tabarik Kadyrową, która za wsparcie dla autonomiczności Krymu została nagrodzona medalem za wyzwolenie Krymu. No, jeśli popatrzymy na daty, no to dokładnie wtedy, kiedy ten Krym był anektowany, no to miała ona 10 lat. To jest oczywiście, może być ciekawe poznawczo, żeby trochę popatrzeć na to z innej perspektywy, no ale to są fakty. Kadyrow rozprzestrzenia te swoje różnego rodzaju interesy polityczno-biznesowe, właśnie dysponując je poniekąd na córki. Hadiżat, Ajszat Kadyrowa, wicepremier rządu czeczeńskiego, Hadiżat do spraw młodzieży, tutaj ma się zajmować tematyką taką, zresztą może państwo obserwujący sprawy wschodu na Instagramie widzieli udostępniony przez nas taki jej wpis, jej można by rzec apel do wszystkich Czeczenów, bo mówiłem chwilkę temu, że nie widać tej kampanii prezydenckiej w ogóle w Rosji, ale przesadziłem, może zanadto się pospieszyłem z taką opinią, bo przypominam sobie właśnie w tym momencie, że w Groznym właśnie w weekend odbyła się gigantyczna demonstracja proprezydencka, proputinowska. Ponoć zebrano tam 150 tysięcy osób. Jeśli przyjmiemy, że to są Czeczeni wyłącznie, no to naprawdę gigantyczna frekwencja. Oczywiście, że ona przede wszystkim jest wyrazem poparcia dla Kadyrowa, albo raczej strachu przed Kadyrowem i jego ludźmi, bardziej niż poparciem dla prezydenta Putina. I tak sobie pomyślałem też, że im więcej tych osób tam na tej demonstracji jest, tym bardziej nienawiść i potencjał konfliktu, odwrócenia się tej sytuacji, o czym zaraz też chcę powiedzieć, no będzie po prostu narastał. To są w rzeczywistości ludzie, którzy nie do końca przecież z własnej woli są w tej sytuacji zagnani i muszą sobie z tym jakoś na pewno radzić. Zostając jeszcze krótko przy kobietach, to polecam państwu bardzo serdecznie i tobie, Magda, może też natknęłaś się kiedyś na ten bardzo ciekawy, na to ciekawe źródło, daptar.ru, taki mocno prokobiecy, można by nawet powiedzieć feministyczny, ale z punktu widzenia Kaukazu, serwis internetowy. On jest prowadzony zasadniczo z całą pewnością przede wszystkim spoza granic Federacji Rosyjskiej, oczywiście także spoza samego Kaukazu, ale z wielkim znawstwem i przez osoby, które niewątpliwie wiedzą doskonale, o czym piszą, o czym mówią. I jedna z takich historii kobiecych też tutaj jest wyeksponowana. Ona się działa na przełomie lutego i marca. Być może też państwo śledzący sprawy rosyjskie o tym słyszeli. Seda Sulejmanowa z Czeczenii została przewieziona, wyrwana z powrotem z Petersburga do swojej ojczyzny kadyrowowskiej aktualnie i tam przepadła po prostu. Prawdopodobnie, chociaż sygnalizowała to tym reprezentacji tej służb, która się z nią skontaktowała, którzy ją w zasadzie zatrzymali, że grozi jej w domu prawdopodobnie morderstwo, które będzie miało motyw honorowy, to niestety nie udało się tego procesu deportacji z Petersburga niejako zatrzymać. Te relacje centrum Czeczenia, czy też centrum Kaukaz Północny, one są mocno zachwiane już od dłuższego czasu. Niewątpliwie liderem tego wątku jest tutaj w tej sprawie tego zachwiania z całą pewnością jest Ramzan Achmadowicz Kadyrow. Jeszcze więźniowie polityczni rosyjscy, którzy o nim pisali, mówili już dawno temu, po śmierci Borysa Niemcowa w 2015 roku, zwracali na ten ustrój specyficzny uwagę. No, widać, że on się tylko i wyłącznie jeszcze bardziej patologizuje. Razem z Rosją zresztą, oficjalną polityczną Rosją, którą my dzisiaj obserwujemy. Jeśli, Magda, pozwolisz, pozostaniemy na Kaukazie jeszcze i chciałbym, żebyśmy posłuchali głosu dodatkowego na temat Ramadanu, bo on przecież się dzisiaj rozpoczął i takie dwa słowa wprowadzenia do jeszcze jednego elementu związanego z Kaukazem Północnym. Posłuchajmy.
Dziś, 11 marca w świecie islamu, rozpoczął się Ramadan. Co roku muzułmanie oczekują, aż na niebie pojawi się półksiężyc w kształcie sierpa. Ramadan jest jednym z 12 miesięcy muzułmańskiego kalendarza, który był również częścią kalendarzy starożytnych Arabów. Nazwa pochodzi od arabskiego słowa ar-ramad, co oznacza upał. Muzułmanie wierzą, że w 610 roku anioł Gabriel ukazał się prorokowi Mahometowi i przekazał mu Koran, świętą księgę islamu. Dzień, w którym rozpoczyna się Ramadan, zmienia się co roku. Wszystko dlatego, że kalendarz islamski oblicza się na podstawie faz księżyca. Początek i koniec najważniejszego miesiąca muzułmanów określa specjalna komisja obserwacji Srebrnego Globu w Arabii Saudyjskiej. W trakcie Ramadanu muzułmanie umacniają swoją wiarę w Allaha poprzez post, bezinteresowną postawę oraz modlitwę. To czas pobożności i autorefleksji.
No właśnie, czas pobożności, autorefleksji. Ramadan się rozpoczął teraz właściwie, dziś, wczoraj wieczorem, ale operacja, o której chcę mówić, no ona nie sprzyja ani refleksji z całą pewnością, ani pobożności, bo chciałbym zwrócić Państwa uwagę na rzecz, która się dzieje, a trochę nie widzimy tego, albo próbujemy zapomnieć o tym, albo Rosji udaje się zasłonić to w bardzo skuteczny sposób. Otóż, drodzy Państwo, na Kaukazie Północnym trwa wojna wciąż. Ona jest nazywana oczywiście od dawna operacją antyterrorystyczną albo taką rutynową operacją antyterrorystyczną, która się przejawia tam co jakiś czas, ale de facto nie ma innej lepszej nazwy niż właśnie wojna. Wojna, którą jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, akurat przeciwko niewiernym prowadzą niektórzy, ale ona ma swoje bardzo jednoznaczne zakorzenienie w tym, co się dzieje współcześnie i właśnie takie wydarzenia na początku marca, czyli sprzed tygodnia, ale w tym tygodniu to się troszeczkę znowu uwidoczniło i to są oficjalne doniesienia z mediów, nie tylko z mediów, ale także z Narodowego Komitetu Antyterrorystycznego Federacji Rosyjskiej, Inguszetia. Tam ta niewypowiedziana i trochę niewidoczna wojna trwa i to jest specjalna operacja antyterrorystyczna, być może w naszych właśnie współczesnych kategoriach mała, ale jednak część społeczeństwa Kaukazu widzi to inaczej. Ponad tydzień temu doszło do poważnej operacji w Inguszetii. Od wieczora 2 marca do południa 3 marca organy ścigania Federacji Rosyjskiej przeprowadziły operację antyterrorystyczną w miejscowości Karabułak w Inguszetii w celu wyeliminowania zwolenników międzynarodowej organizacji terrorystycznej Państwo Islamskie. Taki raport został opublikowany przez służbę prasową właśnie NAC, czyli Narodowego Komitetu Antyterrorystycznego. No i nie było do końca jasne nawet, kogo dokładnie stróże prawa, trochę w cudzysłowie to zostawię, zablokowali w budynku mieszkalnym, po prostu w budynku mieszkalnym. To była partyzancka wojna, czy też ostrzał partyzancki wewnątrz miejscowości, miasteczka, przy ulicy Oskanowa. Początkowo zakładano, że byli tam niejaki Amirhan Gurażew i Adam Ozdojew, poszukiwani za atak na posterunek policji w zeszłym roku, drodzy Państwo. Ta wojna, jak powiadam, trwa, ciągnie się z mniejszymi lub większymi fazami intensywności. Według relacji telewizji REN TV, podczas operacji specjalnej użyto broni strzeleckiej, granatów rakietowych, różnych zestawów. Jeśli będą mieli Państwo chwilkę czasu i sięgniecie do linków, które zawsze dajemy do naszych tekstów, o których mówimy, no to zobaczycie blok rozdarty, tak jakby w niego uderzyła naprawdę poważna rakieta. Nie chcę oczywiście tego porównywać do obrazów, które znamy z sytuacji wojennej w Ukrainie, ale no trochę tak to wygląda rzeczywiście. Tam w Rosji, na północnym Kaukazie, też trwa wojna, jak widać. Oficjalne źródła mówią, że mieszkańcy pobliskich domów zostali ewakuowani wieczorem, ale są też źródła, takie jak Fortanga, które mówią, że nic takiego się nie wydarzyło, że strzelano do tych bloków z ludźmi, którzy tam niewinnie próbowali załatwić swoje rutynowe, wieczorne, popołudniowe czynności, a część bojowników Państwa Islamskiego, którzy tam byli osaczeni przez służby specjalne Federacji Rosyjskiej, no, wynajmowali tam mieszkanie, no i oni oczywiście byli celem tej operacji. Mieszkańcy tej części miasteczka, w której ta operacja specjalna zafunkcjonowała, zauważyli też zagłuszanie komunikacji komórkowej, no i ze względu na fakt, że ci domniemani bojownicy znajdowali się w budynku mieszkalnym, w gęstej zabudowie, organy ścigania, to jest oficjalna wersja oczywiście, nie użyły pojazdów opancerzonych na miejscu. No też mi rozwiązanie, pojazdy opancerzone w mieście, jakoby w państwie, w którym nie toczy się żadna wojna, prawda? To też jest interesujące. No po zakończeniu działań sił specjalnych okazało się, że w mieszkaniu znajdowało się 6 osób. Wszyscy byli zidentyfikowani jako właśnie ci poszukiwani, ale nie chcę Państwu podawać imion i nazwisk, to też jest ważne oczywiście, ale posłuchajcie dat urodzenia. 1989, 2000, 1991, 1997, 2000, 2000. 20-letni, jak twierdzą rosyjscy przedstawiciele służb antyterrorystycznych, przestępcy, terroryści, żyli tyle, ile Putin toczy krwawą wojnę na północnym Kaukazie, nazywając ją od pewnego czasu oczywiście specjalną operacją antyterrorystyczną również. Tutaj światło, reflektor uwagi został zwrócony przede wszystkim na tego najstarszego, 34-letniego Amirhana Gurażewa, który urodził się w 1989 roku, ale wszystko to, drodzy Państwo, jest przecież pokłosie wojny, której, no to też trzeba sobie jasno powiedzieć, nie rozpoczął Władimir Putin, ale Borys Nikołajewicz Jelcyn na przełomie roku 94 i 95, kiedy to postanowił wprowadzić tak zwany porządek konstytucyjny na północnym Kaukazie. To jest fatalna historia, kolejna zresztą z fatalnych historii, z historii Rosji faktycznie, naszej współczesnej. Dużo sprzeczności w komunikacie na temat tych wydarzeń z Inguszetii. Na początku media też donosiły o tym, że po prostu przechodzień jakiś zginął, bo no, sytuacja była typowo wojenna, ostrzał rakietowy bloku mieszkalnego. Później próbowano się z tego wycofać, no, ale te słowa padły. No i tutaj pojawiają się także takie treści z mediów pro-islamskich, tak to określmy, czy też pro-separatystycznych, bo o tym tutaj przecież mówimy. Ta wojna przeciwko niewiernym, czyli przeciwko Rosji, ma ten odcień separatyzmu. Nie jest do końca właśnie jasne niestety, bo przypisuje się zabitym w Karabułaku członkostwo w ISIS, czyli w państwie islamskim. No ale jak Państwo doskonale wiedzą, którzy troszkę bardziej się tym interesują, zajmują, to jest rozproszona historia, to państwo islamskie. W zasadzie można każdemu wcisnąć teraz człowiekowi, którego się podejrzewa o terroryzm. A terroryzm i ekstremizm w Rosji dzisiaj są no, tymi modelowymi takimi przykładami, wedle których można operować i ogień prowadzić z każdej w zasadzie strony na takiego człowieka, jeśli o to jest podejrzany, czy to w sposób administracyjno-prawny, czy to, jak Państwo słyszą w przypadku Inguszetii, po prostu ostrzałem rakietowym bloku mieszkalnego. No i taki cytat jeszcze z grupy właśnie bojowników, tych o wolność, o niepodległość Kaukazu Północnego. W tej nierównej bitwie inguscy bojownicy Mujahedini, uwaga, wykazali się niezłomnością, odwagą i bohaterstwem w obliczu ogromnej przewagi wroga. Grupa kilku wojowników przez 24 godziny toczyła bitwę karabinową na nieprzygotowanych pozycjach. Będziemy kontynuować nasz dżihad przeciwko Imperium Zła, czytamy w tym oświadczeniu. No a tam, drodzy Państwo, powstała przecież w zeszłym roku właściwie Konfederacja Narodów Kaukazu. Ona jest po części inicjowana przez emigrację czeczeńską, przez Ahmeda Zakajewa, byłego wicepremiera, ale dzisiaj też przewodniczącego Rady Ministrów wygnanej Czeczeńskiej Republiki Czkerii. Zobaczymy, do czego doprowadzą te dalsze operacje. Wydaje się, że stabilnie jest na Północnym Kaukazie źle. Stabilnie źle.
Można tu rzec stabilnie, po prostu jest tam niestabilnie, a tutaj to wydarzenie też jest ciekawe, co zwróciłam uwagę akurat w tym artykule, który omawiałeś, że pada tam informacja o tym, że to się dzieje przed wyborami. I tutaj też jest taki drobny przekaz, leci, że jednak Rosja się zajmuje również tymi sprawami, co tam się dzieje i tu jest taki potwierdzony obraz Rosji, która chce za wszelką cenę mieć tą rękę nad wszelkimi swoimi regionami i różnymi problemami, ale no rzeczywistość pokazuje, tak jak wspomniałeś, że po pierwsze te operacje są takie dosyć nieudolne, nie biorą pod uwagę zwykłych cywili, tak jak wspomniałeś, że ten ostrzał to, no tutaj są akurat sprzeczne informacje, ale no tak to niestety wygląda, że te siły specjalne, one nie do końca działają zgodnie z tym, jak to powinno być wyglądać w cywilizowanych państwach.
Niestety. To jest pewnego rodzaju rutyna już, do której chyba trochę osoby, które przyglądają się Północnemu Kaukazowi, się przyzwyczaiły. Być może takich ewidentnych, gorących wydarzeń nie było ostatnio zbyt wiele, no ale choćby to, do czego się odwoływali w tych doniesieniach, wiesz, ci z Komitetu Antyterrorystycznego, czyli szukali przez dobry rok potencjalnych zamachowców, którzy obrzucali, tam był komisariat DPS, czyli drogówki, obrzucali jakimiś, nie, ostrzelali go, ostrzelali. No a wiesz, to jest dosyć jednoznaczna historia, że teraz to już tym bardziej, wcześniej było to dosyć jasne dla wielu osób, że na Kaukazie Północnym ludzie mają broń, to jest pierwsza rzecz i to ostrą, za amunicją zresztą, bo dobra, mieć broń to jest jedno, ale mieć do niej amunicję i potrafić z niej skorzystać, to jest jeszcze inna rzecz. I myślę, że tutaj nawet wśród naszych szacownych słuchaczy, jeśli ktoś taki jak ja, zdecydowany człowiek pokoju, otrzymałby do ręki broń, no to nie wiedziałby, co z nią po prostu zrobić w pierwszej chwili. A tam są ludzie, którzy są do tego od dzieciństwa przygotowywani wręcz. Nie tylko przez to, że tam jest stan wojenny permanentny, ale po prostu oni mają cały czas w tyle głowy walkę, którą mają niedokończoną od dziesiątków lat. Nie chcę przesadzać z historycznymi jakimiś tutaj wycieczkami w przeszłość, ale tak naprawdę jest. I jak patrzę na te czeczeńskie występy, takie stylizowane pod polityczny ruch poparcia dla Władimira Putina, to trochę się jednak uśmiecham do siebie. No a faktem jest, że teraz, kiedy trwa wojna w Ukrainie, to tych ludzi z bronią i potrafiących z niej skorzystać po obu stronach tej wojennej bariery między Czeczenią, między Północnym Kaukazem szeroko pojmowanym, także Inguszetią, a Rosją, tych ludzi będzie więcej. I to nie zwiastuje oczywiście niczego dobrego dla nikogo, bo widać, że potencjał antymoskiewski, tak go określmy, na Północnym Kaukazie się zachowuje i ma się całkiem nieźle. Jeśli trzeba dla 6 osób rozwalić tak naprawdę blok mieszkalny dla zgładzenia tych osób, bo tam nie było mowy o tym, żeby ich podjąć po prostu i aresztować, tylko po prostu trzeba było ich zlikwidować, no to też jest to historia i opowieść o współczesnej Rosji, do której pewnie już przywykamy, ale nie powinniśmy zbyt głęboko rzeczywiście się przyzwyczajać. No tak to wyglądało z naszej perspektywy 11 marca, kiedy to spotkaliśmy się z Magdaleną Paciorek, żeby porozmawiać o tym, co przeczytaliśmy po rosyjsku. I Państwu serdecznie życzymy wszystkiego dobrego w słuchaniu nas regularnym co poniedziałek wieczór. Możecie Państwo również obserwować nas w Instagramie, na Facebooku. My się tam pojawiamy co jakiś czas z różnego rodzaju postami, z jakimiś relacjami. Oczywiście YouTube, bo tam nasz podcast także się pojawia regularnie. Komu jak wygodnie, słuchajcie nas po prostu. No i wracajcie, bo to było już 160. wydanie podcastu Czytamy po rosyjsku. Można wstecz też sięgnąć historycznie, zobaczyć, o czym mówiliśmy zwyczajowo z Marcinem Strzyżewskim, ale Magda Paciorek też tutaj ma swoje miejsce i bardzo się cieszę, że dzisiaj też byłaś ze mną. Dzięki ci, Magda, serdeczne.
Ja również się cieszę i dziękuję bardzo.